Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Zabieram Państwa dzisiaj do Pragi. Jest rok 1938 i dzięki książce Ladislava Fuchsa Palacz zwłok będziemy mieli okazję trochę wczuć się w wydarzenia tamtego okresu w Pradze. Będziemy mieli okazję wczuć się dzięki wydawnictwu literackiemu, które w roku 2003 wydało tę książkę w języku polskim. A wydało tę książkę dlatego, że przetłumaczyło ją dwóch panów, pan Janusz Anderman i pan Tadeusz Lis. No i dzięki ich pracy bardzo znana książka z roku 1967, mogła się ukazać w języku polskim. I bardzo dobrze, że się ukazała, dlatego że ta książka to jest rzecz absolutnie unikalna. Chyba jedna z najbardziej oryginalnych książek, które czytałem, i książka, która do jakiegoś stopnia jest świadectwem swoich czasów i nie przez przypadek ona ukazała się według mnie w roku 67, bo jeżeli coś może świadczyć o pewnej odwilży i o pewnej intelektualnej drodze Czechów do takiej przemianie po tym okresie stalinizmu, szansy na zaprzeczenie temu, co było, szansy na nowe otwarcie, na poszukiwania artystyczne, no to Ladislav Fuchs z tą książką zrobił rzecz bardzo, bardzo wyjątkową. To jest nieduża powieść, ma 220 stron, i jest napisana w taki sposób, że czyta się to dosłownie w jeden wieczór. Ta książka pokazuje historię Karola Kopfr-Kingla. I po raz ostatni mówię Karol Kopfr-Kingl. I więcej nie będę się starał wymienić to nazwisko, odczytać je po polsku, łamiąc sobie język. Otóż Karel, a właściwie Karol później, właściwie Karl, jest pracownikiem praskiego krematorium. Chociaż lepiej używać chyba formy spopielarnia. Pracuje sobie więc w spopielarni, gdzie kieruje ruchem trumien. Jest pracownikiem bardzo oddanym. Pracuje w tej spopielarni już lat 20. Jest cenionym pracownikiem. Jest dobrym ojcem, dobrym mężem. Ma małżonkę, z którą chyba 17 lat są po ślubie. Mają dwójkę dzieci, już dojrzewających takich. Karel nie pije, nie pali, porządkuje różne rzeczy. No i Karel jest pracownikiem krematorium. I to jest w ogóle pierwsza rzecz, która w tej książce zwróciła moją uwagę. To jest niesamowite nawiązanie do spopielarni w Reichenbergu, spopielarni prowadzonej przez szanownego ojca Winterberga. Jeżeli pamiętacie Państwo książkę Jarosława Rudisza, Ostatnia podróż Winterberga, wątek spopielarni tamtejszej, no to tutaj mamy ten wątek kontynuowany, a właściwie to jest chyba książka, do której, powiedziałbym teraz, bardzo wyraźnie się Rudisz odwołuje. Mamy tu bowiem spopielarnię w Pradze. Mamy podane akty prawne, w oparciu o które ta spopielarnia funkcjonuje. Te akty prawne są dla głównego bohatera bardzo ważne. On nawet w którymś momencie decyduje się na ich oprawienie i dołożenie do nich jakiejś takiej dyskretnej okładeczki ze stosownym jakimś obrazkiem poważnym. No i jest rok 37, 38. Pojawiają się w tle pierwsze wątki awantury związanej z Niemcami sudeckimi. Jeszcze jest daleko do wszystkiego, do tych wydarzeń, ale gdzieś już są jakieś niepokoje. No i Karol sobie w tym krematorium pracuje, żyje i właśnie, Ta książka pokazuje historię 2-3 lat właściwie. Natomiast nie da się chyba mówić, o czym ta książka jest, bez jakiegoś głębszego wejścia w formę tej książki. W tej książce dominującą formą narracji są dłuższe monologi. To znowu przypomina mi bardzo mocno sposób napisania Ostatniej podróży Winterberga. Niby jest Kraus, niby jest jakaś rozmowa, ale tak naprawdę ta rozmowa to jest okazja do tego, żeby co jakiś czas odpalił się Winterberg i ględził. I tutaj oczywiście wypowiedzi głównego bohatera nie są takie ględzące jak opowieści Winterberga, bo to jest stosunkowo młody człowiek, no ma tam pewnie około 40 lat, jakby sobie tak człowiek dobrze policzył. Natomiast to są co jakiś czas, on po prostu coś opowiada, opowiada o funkcjonowaniu krematorium, opowiada o różnych znajomych swoich, opowiada czy to żonie, czy dzieciom, czy komuś tam innemu. I trochę z tych opowieści jego poznajemy funkcjonowanie tegoż krematorium, ale także sytuację w Pradze. No i urok tej książki niesamowity polega na tym, jak to jest opowiadane. A to jest opowiadane w takiej frazie, powiedziałbym, szwajkowskiej. Takiej frazie jakiejś knajpianej. Tego się słucha, to są opowieści dziwnej treści o kimś, kto tam coś tam, o kimś, kto tam coś tam. Jednocześnie to wszystko jest przesycone ogromną taką miłością, obsesyjną wręcz, do tego, nazwijmy to, ruchu higienicznego, do idei spopielania, do idei odchodzenia, odlatywania, palenia się. Chociaż bardzo jasno tu mówimy, tych ciał się nie pali w płomieniach, one są właściwie utleniane poprzez bardzo gorące powietrze. Nawet dowiadujemy się, ile musi mieć stopni powietrze oraz dowiadujemy się, co będzie, jeżeli damy za gorące. No to wtedy okaże się, że na przykład kości się zeszklą, a nie rozsypią się w piękny pył. Wątek pyłu, prochu, marności, tego, że z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, tutaj się pojawia bardzo, bardzo regularnie. I teraz ta książka to jest dla mnie kwintesencja czarnej komedii. Czarnej komedii dodatkowo z czymś jeszcze, ale do tego zaraz przejdę. Bo z jednej strony mamy wrażenie jakiegoś totalnego absurdu. Mamy człowieka, który pracuje w krematorium. Jednocześnie jest taki bardzo, powiedziałbym, pogodny, dbający, troskliwy ojciec, troskliwy mąż. Stara się upiększać mieszkanie, a jednocześnie czuć, że to jest jakieś przesycone jak kimś fałszem, a jednocześnie ten sposób narracji jest taki, że to jest takie szwajkowskie, takie dobrotliwe, takie jakieś z innego świata jakby. No i w którymś momencie pojawia się wątek narastania tych nastrojów proniemieckich. Jeden z przyjaciół zapisuje się wręcz do partii Heinleina i trochę zaczyna przerzucać tę narrację na tego głównego bohatera. I on się zmienia. I tu utnę rozważania na temat historii, która się wydarza. A ta historia się wydarza, bardzo, bardzo konkretna. Dość powiedzieć, że on rzeczywiście zmienia poglądy polityczne. Chociaż nie wiem, czy zmienia poglądy polityczne, czy się bardziej dostosowuje. Natomiast następuje w nim pewna przemiana, która prowadzi do serii zdarzeń, o których niczego nie powiem. I jak ktoś z Państwa wpisze mi to w komentarzach, to jak Boga kocham, zbanuję ten komentarz, żeby nie psuć innym przyjemności czytania. Bo tu dochodzi do pewnych zdarzeń. Kiedy te zdarzenia mają miejsce, to wydaje się nam już, że autor poszedł, mówiąc kolokwialnie, grubo. Że grubiej się nie dało. Że to wszystko jest jakieś takie nadmiernie podkręcone. I wtedy dopiero Następują zdarzenia na trzech ostatnich stronach. Ma miejsce wizyta. I wizyta ta, gdzie ktoś przybywa do głównego bohatera i co mu mówi, to jest taki odpał, że gdyby ta książka została napisana teraz, gdyby została teraz nakręcona, to powiedziałbym, no to jest naprawdę niezłe. Ale to zostało napisane w roku 1967 i według mnie ta książka wyprzedziła swoje czasy i zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby spróbować przeczytać sobie Palacza zwłok po to, żeby dotrzeć do tego momentu, kiedy odkryjecie, co się tam wydarzyło i będziecie się zastanawiać, ale jak to? Ale co autor wziął? Bo że napisał to, jakby to powiedzieć, bez dodatkowej stymulacji, to trudno sobie wyobrazić. Jednocześnie ta książka jest też przesycona moim zdaniem mnóstwem odniesień do różnych wymiarów kultury. Jest wątek muzyczny bardzo mocno tu obecny. Właściwie co kilka stron pojawiają się odniesienia do utworów muzycznych, dlatego że główny bohater jest miłośnikiem muzyki, komentują różne utwory, które są grane w audycjach muzycznych, to jest muzyka klasyczna, ale także komentują muzykę, która jest puszczana osobom w trakcie aktu kremacji. I to jest coś, co było poza mną, to znaczy te utwory muzyczne, te arie operowe, które się tam pojawiają, ja niestety tego nie byłem w stanie odkodować. Jest bardzo ciekawy wątek upiększania mieszkania i jest taki moment, który jest chyba kluczowym momentem, kiedy następuje przemiana tego bohatera. Przemiana chyba, no właśnie, powiedzmy, w diabła, w jakąś istotę taką szatańską, jest związana z przyniesieniem do domu gabloty, w której są muchy. Spreparowane, wypreparowane muchy, te muchy zajmują miejsce na ścianie. I kiedy później to połączyłem, to wydaje mi się, że te muchy to jest ten władca much i to jest po pierwsze Golding, ale to jest przede wszystkim no, władca much jako szatan, władca much, który tak cudownie został odegrany przez Topola w Nosferatu, Herzoga. Tam też jest władca much i też te muchy zmieniają i tutaj też są te muchy przyniesione i w którymś momencie to wszystko przeskakuje. Nie wiem, czy to jest moja nadinterpretacja, czy to jest rzeczywiście Herzog tutaj. Też przyznam, nie wiem, czy jakąś formą nie nawiązuje do tej książki także Kobold Rabki Denemarkowej. Bo mamy tutaj krematorium, mamy spopielarnię i mamy jakąś formę nadużyć. Jakąś formę nadużyć, to nie jest tutaj jasno powiedziane, ale no jest tutaj pytanie, co ci ludzie robili z tymi zwłokami atrakcyjnych kobiet, bo z jakiegoś powodu główny bohater regularnie odwiedza wenerologa i są tam jakieś takie przesłanki dziwne. I to z kolei też mi się łączyło gdzieś z Koboldem i z tą opowieścią o ogniu i też z głównym bohaterem, który też pracował gdzieś przy przygotowywaniu tych osób do kremacji. No odlegle, bo dawno tego Kobolda czytałem, ale też jak mówię o nawiązaniach, to gdzieś to też jest. Jednak być może funkcjonowanie w kulturze czeskiej tego wątku krematoryjnego, spopielania, powoduje, że może te rzeczy gdzieś ze sobą jakoś rezonują, jakoś się napędzają wzajemnie. Nie wiem, być może to jest nadinterpretacja, natomiast miałem takie gdzieś przekonanie w głowie, że to gdzieś z tym się łączy. Natomiast ta książka jest wyjątkowa pod względem narracji. Znaczy, wiemy, że czytamy tragiczną historię. Absolutnie nie mamy co do tego od początku wątpliwości. Nie wiemy tylko, jak bardzo na skali tragedii ta historia się przesunie. Ale poprzez tę gawędziarską narrację, poprzez jakiś surrealizm, to jest kompletnie surrealistyczne, od któregoś momentu zaczyna być. Jest to satyryczne również, takie mocno, no bo to jest satyra na zachowanie się Czechów w roku 37, 38, 39. No to jest o nich opowieść. No, Czech mógł takie rzeczy napisać o Czechach, bo to widział. Ale to jest jakiś absurd, jakieś przerysowanie i przez to tę książkę się tak, moim zdaniem, mi się lekko czytało i mimo, że ona była tragiczna w sumie, to człowiek ma wrażenie, że czyta nieprawdziwą historię, ale jednocześnie historię, która ma wszelkie cechy prawdziwości i że mimo, że jest nieprawdziwa, jest typową fantazją literacką, to pokazuje bardzo realne zachowania. A to wszystko w takim właśnie sztafarzu lekkości i na końcu kompletnego, ale kompletnego odpału w ogóle takiego, że trudno w to uwierzyć, a jednocześnie, jak potem sobie Państwo uświadomicie, że były wskazówki, które mogły o tym mówić, że coś takiego będzie miało miejsce, no to Was zatka. No mnie zatkało kompletnie. Znaczy przeczytałem i sobie myślę, nie, jeszcze raz. Znaczy ja chyba coś widzę. Sprawdzam numerację stron, bo może coś tu wypadło. Nie. Nic nie wypadło. To jest kompletna książka. Takie zdarzenie ma miejsce. No kompletna odklejka. I jeszcze samo dosłownie ostatnie zamknięcie tej książki, ostatnie akapity, to jest historia, którą ja miałem w głowie. Ta książka, skojarzyłem się, zakończenie tej książki z zakończeniem Wywiadu z wampirem, filmu, bo książki nie znam. Znam film, który oglądałem kilkanaście razy. I spójrzcie sobie Państwo tylko na to, jak Wywiad z wampirem się kończy. Ostatnia scena, jakie słowa tam padają i do tego jeszcze wchodzi muzyka Stonesów, gdzie bardzo mało ludzi już słucha tego, a tam jest przecież utwór Sympathy for the Devil. Wtedy ludzie już wychodzili z kina, bo tam napisy szły, ale ten film trzeba obejrzeć do końca i wysłuchać tego, o czym śpiewa Jagger, skleić to razem i tutaj miałem wrażenie właśnie czegoś takiego, to znaczy jakiegoś takiego przerysowania, które tworzy dzieło absolutnie wybitne, chociaż nie dla każdego. Chociaż nie dla każdego. Jeżeli nie jesteście Państwo na to gotowi, żeby ktoś w sposób, nie chcę powiedzieć, że mało poważny, ale taki z dystansem opisywał Holokaust i to, co się wydarzyło, znikanie osób narodowości żydowskiej z przestrzeni czeskiej, żeby opisywał wypieranie tych osób, także historie rodzinne, to nie sięgajcie po tę książkę, bo ta książka może być obrazoburcza. Dla mnie nie była, bo mam do tego dystans, bo to jest literatura, bo literatura musi przekraczać granice. W tym miejscu jej moim zdaniem nie przekracza, ale jest blisko, chociaż zdaję sobie sprawę, że dla mnie nie przekracza, ale dla niektórych osób może to być przekroczenie. Znakomity ten Ladislav Fuchs jest. Ja o tej książce słyszałem. Bardzo się cieszę, że ją wreszcie przeczytałem, bo widzę teraz, że ta książka mi też bardzo dużo otwiera takich jakichś wątków też i filmowych, i kolejnych czytelniczych. No nie spodziewałem się czegoś takiego. Zaskoczyła mnie ta książka całkowicie, ale zaskoczyła mnie na plus. No, absolutna bomba. Polecam Państwu bardzo. I cóż, polecając, zachęcam też do wysłuchania starszych odcinków, chociażby o ostatniej podróży Winterberga. I u mnie, ale także ostatniej podróży Winterberga, którą odbyliśmy w pociągu do literatury, gdyż tam też o palaczu chyba nie rozmawialiśmy. Natomiast wydaje mi się, że wątek palacza zwłok pojawiał się w rozmowie z Gosią Gralińską także. Udało mi się nieco, chociaż moją lukę kulturową, literacką zapełnić, bo jakąś książką, o której ktoś kiedyś wspominał, że jest klasyką, dziękuję tu Joannie za to, że mnie tam pingała, że to warto przeczytać, muszę to przeczytać. Jak to powiedział klasyk, pani prezes melduje wykonanie zadania. Bardzo dziękuję za uwagę. Powrócę do Państwa wkrótce. A tymczasem dzisiaj żegnam się. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Szinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Sino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.